polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Rozmawia dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika oraz dr Magdalena Gutowska.
Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby dowiedzieć się, czym jest tak naprawdę polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, bo brzmi magicznie.
Magicznie i trochę skomplikowanie, ale wbrew pozorom nie jest to taka trudna sprawa wyjaśnić, czym jest polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. To się wiąże z polską historią, z historią Polaków, którzy brali udział w powstaniach narodowych. To jest historia Polaków, którzy wyjeżdżali dlatego, że poszukiwali pracy, lepszego miejsca dla siebie. To jest wreszcie historia Polski związana z zaborami i z tym czasem, kiedy przez ponad 120 lat Polski nie było na mapie. Te wszystkie momenty w naszej historii, potem z kolei pierwsza, druga wojna światowa, potem jeszcze czasy komunistyczne, powodowały, że Polacy wyjeżdżali z terenów, na których mieszkali, czyli z obszaru dawnej Rzeczpospolitej, bo myśląc o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą i wyjazdach Polaków, myślimy o tej Rzeczpospolitej w dawnych jej granicach, nie tylko w granicach współczesnych. I ta historia to są ludzie, którzy wyjeżdżali na przykład do Stanów Zjednoczonych, na przykład do Ameryki Południowej. Bardzo często była to emigracja zarobkowa. To byli ludzie, którzy wyjeżdżali po powstaniach narodowych, na przykład do Francji, na przykład do Niemiec, na przykład do Szwajcarii. Ale to byli też ludzie, którzy jeździli w poszukiwaniu pracy, bardzo często przemieszczając się na obszarze dawnych imperiów zaborczych, czyli Prus, Austrii i Rosji. Takich Polaków, którzy trafiali nawet w bardzo odległe krańce dawnego Imperium Rosyjskiego, mamy bardzo wielu, a wśród nich bardzo wielu też wybitnych twórców i artystów. Bo to, czym jest dziedzictwo kulturowe za granicą, to przede wszystkim są materialne ślady tego, co Polacy wytworzyli poza granicami kraju i tego, co też pozostawili w sferze niematerialnej, w sferze duchowej. Więc to są zarówno zabytki trwałe, architektura, dzieła sztuki, ale też to dziedzictwo bardziej ulotne, jak na przykład dziedzictwo muzyczne.
Czy możemy powiedzieć, że dziedzictwo za granicą to są pamiątki?
W pewnym sensie tak, dlatego że każdy zabytek jest pamiątką, jest świadectwem, zwierciadłem jakiejś historii, historii architekta, który ten zabytek tworzył, historii artysty, który go upiększał i historii też ludzi, którzy z tym zabytkiem byli związani. Bo są takie miejsca, gdzie czasami Polak nie budował na przykład znanego bardzo budynku, ważnego dla historii Polski. Takim budynkiem jest na przykład Biblioteka Polska w Paryżu. Ale z tym budynkiem wiążą się historie polskich emigrantów, którzy założyli Towarzystwo Historyczno-Literackie i którzy stworzyli to, co jest wewnątrz Biblioteki Polskiej w Paryżu. To, co dziś możemy wciąż jeszcze oglądać, to są Muzea Mickiewicza, Muzeum Chopina, to jest wreszcie Muzeum Bolesława Biegasa, to wszystko, co tworzy tkankę Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Spotykamy się przy okazji wystawy Katedra Ormiańska i jej twórcy we Lwowie. Dlaczego Katedra Ormiańska jest polskim dziedzictwem kulturowym za granicą?
Dlatego, że mówiąc polskie dziedzictwo kulturowe, mamy na myśli dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. A dawna Rzeczpospolita, jak zresztą większość krajów, nie jest całkowicie jednorodna narodowo. A Rzeczpospolita w swoich granicach z czasów tak zwanej pierwszej Rzeczpospolitej i z czasów tak zwanej drugiej Rzeczpospolitej to było państwo wielonarodowe i wielokulturowe. I tkankę tworzyli nie tylko Polacy, ale tworzyli też Żydzi, tworzyli Ormianie, Ukraińcy, byli też Rosjanie, Niemcy, Czesi, najróżniejsze nacje, które długo, długo jeszcze można by było wymieniać. Ormianie, nazywani często Ormianami polskimi, byli tą nacją, która w naszej historii zapisała się w sposób szczególny. Ormianie byli przede wszystkim kupcami, byli ludźmi zamożnymi. W związku z tym współpracowali bardzo często z osobami, które miały duże znaczenie dla polskiej historii, z dworami królewskimi, z dworami magnackimi, szlacheckimi. Z Ormian wywodzą się osoby, które tworzyły również bardzo specyficzny ryt w kościele katolickim, ryt ormiańsko-katolicki. W we Lwowie, który był takim szczególnym miejscem, gdzie te różne nacje przenikały się wzajemnie, przenikały się kulturowo, Ormianie stworzyli rodzaj nawet własnej dzielnicy. I w tej dzielnicy stanął kościół, który jest jednym z najstarszych kościołów we Lwowie i z jednym w ogóle z najciekawszych zabytków w tej części Europy, ponieważ jest to zabytek o rysach orientalnych, o rysach nawiązujących do tradycyjnej, dawnej architektury ormiańskiej, architektury z terenu dawnej Wielkiej Armenii. Ta historia Ormian we Lwowie i historia ich kościoła, która zaczęła się w wieku XIV, trwa do dziś.
Czy polskie dziedzictwo kulturowe za granicą to to samo co Polonik? Pytanie jest, skąd takie trudne słowo Polonik i co ono oznacza dokładnie?
Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, czyli Polonika, to nie do końca jest pojęcie jednoznaczne, bo kiedy mówimy o Polonikach, możemy używać słowa łacińskiego, polonikum, ale możemy też używać tego słowa w wersji polskiej, czyli polonik. Bardziej mamy na myśli coś, co jest materialne, czyli jest raczej właśnie zabytkiem, pamiątką, dziełem sztuki, to pamiątką historyczną, która niekoniecznie musi być bardzo ważna artystycznie i raczej wtedy mówimy o polonikach. To mogą być również archiwa, to mogą być również książki, bo nie możemy zawężać słowa polonik tylko i wyłącznie do dzieł sztuki i architektury.
Czy trzeba spełnić jakieś bardzo konkretne wymagania, żeby tym polonikiem zostać? Poza tym, że jest to materialny ślad.
Najważniejszą sprawą, czym jest polonik, to jest to, czy został on wytworzony przez Polaków lub dla Polaków. To jest właściwie podstawowe kryterium, bo często polonikiem określamy coś, co nie jest wytworzone przez polskiego artystę, ale na przykład było wykonane na zlecenie polskiego mecenasa sztuki. To mogła być osoba wysoko postawiona, mógł to być król, magnat, szlachcic, mógł to być mieszczanin, ale mogło być to po prostu zlecenie dla artysty, przekazane przez polskiego zleceniodawcę.
Czy są takie miejsca na świecie, które są pełne poloników, takie typowo polonikowe?
Są takie miejsca, które są polonikowe z tego względu, że zmieniały się granice naszego państwa. Państwo polskie w swoich granicach I Rzeczpospolitej, potem II Rzeczypospolitej, to są tereny, które dziś zajmowane są przez suwerenne państwa, przez Polskę, Litwę, Ukrainę, Białoruś, częściowo też przez Łotwę, częściowo też przez Mołdawię. I dlatego są to tereny w wyjątkowy sposób nasycone polonikami, po prostu dlatego, że tam mieszkali Polacy i tam powstawały różnego typu, na przykład fundacje sakralne, świeckie. Powstawały też budynki użyteczności publicznej, które powstawały na zlecenie na przykład władz miasta. Były to obiekty tworzone, tak jak wspomniałam, przez Polaków i dla Polaków.
Jak możemy dbać o poloniki?
Możemy to robić na kilka różnych sposobów. Najważniejszym z tych sposobów są badania, dlatego że nie zawsze wszystkie elementy dziedzictwa kulturowego daje się uratować. Bo elementami dziedzictwa kulturowego są nie tylko te zabytki najpiękniejsze, najważniejsze, te, które są przechowywane w muzeach, te, które zdobią najważniejsze miasta, ale polonikami, zaważnymi zabytkami są na przykład cmentarze, a dla nich czas jest szczególnie bezlitosny i one najszybciej znikają, najszybciej znika też ich historia. Dlatego tak ważne są badania. Ważne jest dokumentowanie, inwentaryzowanie i przechowywanie tej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Ale oczywiście wiele obiektów daje się uratować i to ratowanie materialnego dziedzictwa jest szalenie ważne, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy ratować polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, to musimy to czynić na terenie innych państw, więc musimy szanować kulturę tych państw, musimy szanować prawo tych państw. Nie możemy tak sobie po prostu prowadzić na przykład prac konserwatorskich. Trzeba to poprzedzać specjalną procedurą. Oczywiście w miarę funduszy państwa polskiego też i zakres takich prac jest dość ograniczony, ponieważ no, nie mamy takich funduszy, żeby zabezpieczyć, czy odremontować, czy odrestaurować całość polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Dlatego też bardzo ważne jest, aby współpracować z państwami, na terenie których znajdują się Polonika, na terenie których znajdują się bardzo ważne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, budować poczucie poszanowania, też zrozumienia wspólnej historii i też sprawienia, by to dziedzictwo na terenie innych krajów było uznawane za dziedzictwo własne, nie za dziedzictwo obce czy niechciane. To jest coś, z czym my jako Polacy musieliśmy się zmierzyć na przykład po II wojnie światowej, kiedy granice państwa polskiego przesunęły się wyraźnie na zachód i raptem stanęliśmy wobec dziedzictwa bardzo dla nas trudnego. Dziedzictwa przede wszystkim niemieckiego, które też w jakiś sposób musimy przecież chronić i o nim pamiętać i też zacząć je już w tej chwili po tych ponad 70 latach traktować jak własne.
A czy my sami, każdy z nas może dbać jakoś o Poloniki, czy lepiej zostawić to profesjonalistom? Czy jest coś, co my sami możemy zrobić?
Oczywiście, że możemy sami też zadbać o Polonika, ponieważ jest wiele rzeczy bardzo prostych do wykonania. Nie każda dbałość o Polonik to musi być od razu ogromny projekt konserwatorski, bo to może być też bardzo proste działanie, takie działania, które od wielu lat czynią różne na przykład stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. To są na przykład takie działania, które nasz instytut zaczął wspierać w ramach programu Wolontariat, kiedy organizujemy się, jedziemy w jakieś miejsce znane nam, wytypowane, które oczekuje naszej pomocy. Bardzo często jest to na przykład dawny polski cmentarz i tam prowadzimy prace porządkowe. Ale warto też zawsze spotkać się ze specjalistami, którzy zajmują się ochroną dziedzictwa kulturowego, żeby zapytać się, jak to robić. Jak to robić tak, żeby zabytkowi nie zaszkodzić. I dobrze jest, kiedy wśród osób, które prowadzą pracę, na przykład w ramach wolontariatu, znalazł się ktoś, kto już ma pewne doświadczenie. Ale dokumentowanie dziedzictwa, fotografowanie, zbieranie informacji, badania, to jest coś, co na swój sposób może tak naprawdę każdy z nas prowadzić.
A jak można takiemu Polonikowi zaszkodzić?
W bardzo różny sposób. Niefachowe podejście do zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, niefachowe podejście do zabytku może skutkować nieodwracalnymi zmianami. Porządkowanie archiwów to nie jest po prostu układanie w porządku na półkach, tylko to jest obchodzenie się z tymi obiektami w sposób bardzo delikatny, umiejętność właściwego opisywania takich obiektów i tak jak wspomniałam, dobrze, kiedy temu towarzyszy kontrola specjalisty. Zabytki są w ogóle bardzo skomplikowanymi obiektami i tutaj bez pomocy konserwatora raczej nie należy na własną rękę zabytku ratować. Dobrze jednak mieć wsparcie specjalisty, bo to są specjaliści z dziedzin bardzo różnych. Zabytek to może być problem natury konserwacji kamienia, to może być kwestia konserwacji malarstwa, to może być kwestia konserwacji metalu. Niefachowo przeprowadzone prace konserwatorskie skutkują tym, że konserwator później ma dwa razy więcej pracy albo jeszcze więcej, a czasami są to szkody nieodwracalne.
Czy są takie miejsca na świecie, gdzie nie ma Poloników? Bo mam takie wrażenie, że jesteśmy wszędzie.
Polacy właściwie byli praktycznie na całym świecie. Może nie zawsze są to miejsca, w których są Polonika w sensie materialnym, ale bardzo często nawet w takich miejscach, gdzie nie spodziewalibyśmy się zetknięcia z polską historią, raptem natrafiamy na historię polskiego inżyniera, polskiego architekta, polskiego lekarza, czy osób, które po prostu pracowały w różnych instytucjach na rzecz tych krajów, w których akurat przyszło nam teraz być. Bardzo trudno jest chyba znaleźć rzeczywiście takie miejsca, gdzie jakichś śladów polskich nie znajdziemy i tak naprawdę, kiedy się dokładniej popatrzy, poszuka, poszpera, to praktycznie w każdym państwie jakiegoś naszego rodaka odnajdziemy, a jak jeszcze dokładniej posprawdzamy, to i to materialne dziedzictwo zwykle też udaje się znaleźć, przynajmniej w archiwach.
A czy jest taki polonik, który był sporym zaskoczeniem, kiedy się objawił?
Dużo jest takich poloników, które bywają zaskakujące, ponieważ nie spodziewamy się spotkać takich obiektów. Myślę, że może dla badaczy czy historyków sztuki jest to mniejsze zaskoczenie, ale bardzo często jest to zaskoczenie dla Polaków, którzy podróżują po świecie, kiedy dowiadują się, że raptem obiekt taki jak rzeźba Chrystusa królująca nad Rio de Janeiro jest polonikiem, bo mogli się tego na przykład nie spodziewać. Myślę, że to może być jeden z takich właśnie bardziej zaskakujących poloników. Mniej zaskakują zapewne pomniki Fryderyka Chopina, jeżeli je znajdziemy w różnych, nawet bardzo odległych krajach, ale mamy świadomość tego, że Chopin stał się kompozytorem i artystą absolutnie międzynarodowym. W związku z tym nie dziwią te pomniki znajdywane nawet na najbardziej odległych miejscach. Często też dowiadujemy się o historiach artystów Polaków czy polskiego pochodzenia, którzy nawet w bardzo odległych czasach trafiali na przykład do Włoch i tam zostawiali swoje dziedzictwo, dzisiaj coraz częściej już badane i coraz lepiej znane.
A pani dyrektor, jaki jest pani ulubiony polonik?
Trudno powiedzieć, że miała jeden ulubiony polonik, bo na pewno jest ich całkiem sporo. Zwłaszcza, że polonika są bardzo różnorodne i trochę trudno wybrać takiego absolutnego ulubieńca. Ale dla mnie wielkim odkryciem poloników była Gruzja, gdzie nie spodziewałam się, że aż tyle śladów materialnego dziedzictwa, polskiego dziedzictwa materialnego będzie można znaleźć. I bez wątpienia jednym z takich miejsc, które szczególnie mnie urzekło, jest Tbilisi i to dziedzictwo, które zostawił po sobie Henryk Hryniewski, artysta, architekt, współzałożyciel Tbiliskiej Akademii Sztuk Pięknych, potomek zesłańców, urodzony już nie na terenie dawnej Rzeczpospolitej, ale w Kutaisi, na terenie Gruzji. Człowiek, który pracował właśnie w Tbilisi i który zostawił jeden z najbardziej niezwykłych projektów, jakim był Bank Szlachecki, dziś Narodowa Biblioteka Parlamentu Gruzji, zaprojektowany przez niego, ale też i ozdobiony malarstwem nawiązującym do tradycyjnego orientalnego gruzińskiego malarstwa. Człowiek niezwykle poważany. W latach 30. twórca jednego z najważniejszych wizerunków matki Gruzji, ponieważ był rysownikiem, ilustratorem, ilustrującym m.in. dzieła Ilicza Wczawadzego. Artysta, który niestety zakończył swoje życie w okolicznościach bardzo tragicznych, ponieważ stał się ofiarą, jak wielu zresztą artystów, architektów w Gruzji, stał się ofiarą czystek stalinowskich i niestety zmarł w więzieniu. Ale to dziedzictwo, które pozostawił po sobie, jest rzeczywiście niezwykłym świadectwem polskiej obecności tam w Tbilisi, a Henryk Hryniewski, tu trzeba jeszcze dodać, nie był jedynym polskim artystą działającym na terenie Gruzji, ponieważ w Tbilisi była cała kolonia artystyczna, artystów bardzo różnorodnych, nie tylko tworzących w stylach bardziej klasycznych, ale też i prekursorów gruzińskiej awangardy, tak jak bracia Zdaniewiczowie. Tam też pracował przez wiele lat Zygmunt Waliszewski. To jest to dziedzictwo, które tak naprawdę do dziś dopiero wspólnie z Gruzinami zaczynamy naprawdę odkrywać.
Czy to znaczy, że dużo jeszcze przed nami takich miejsc, osób, zabytków, dokumentów?
Na pewno, dlatego że bardzo często nasza wiedza na temat poloników jest taką wiedzą bardzo jeszcze pobieżną, niedokładnie przebadano. To jest też przykład Gruzji. Wiedzieliśmy, że coś jest, są pewne nazwiska, pewne obiekty, ale nie było tak naprawdę dogłębnych badań. Te dogłębne badania też powodują to, że odkrywamy zupełnie nowe miejsca, nowe osoby i nowe poloniki, o których jeszcze pewnie się całkiem sporo dowiemy.
Czy to znaczy, że praca przy polonikach, nad polonikami, to jest trochę taka praca detektywa?
Troszeczkę praca detektywa na pewno. Na pewno wielkie pole popisu dla badaczy i historyków sztuki. Ale też to jest niekończąca się historia, dlatego że Polacy wciąż tworzą poza granicami kraju. To nie jest tak, że możemy się zamknąć na jakimś roku i powiedzieć, no to już koniec, tak, to jest ta granica i tutaj kończymy nasze badania. W Instytucie Polonika oczywiście musieliśmy sobie pewną granicę badań postawić, ale pamiętajmy o tym, że artyści polscy czy polskiego pochodzenia to w tej chwili w bardzo wielu miejscach na świecie nawet czołówka artystów czy architektów. I prace badawcze nad ich twórczością, nad tym, co oni po sobie pozostawią, to na pewno będzie wielkie pole do popisu dla przyszłych pokoleń.
Czyli jeśli odkryjemy jakiś polonik w swojej okolicy albo odkryjemy jakiś polonik w czasie wakacji, w czasie naszej dalekiej wyprawy, zgłaszamy się do instytutu.
Niekoniecznie zgłaszamy się do instytutu, bo myślę, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, to można przede wszystkim sprawdzić najpierw w sieci, czy ktoś już czegoś nie napisał na temat tych poloników. Pamiętajmy, że pewne bazy danych, w których można znaleźć informacje o polonikach, już w internecie funkcjonują. Sporo badań przecież też było przeprowadzonych, ukazało się bardzo wiele publikacji. Ale czasami rzeczywiście warto troszkę temat podgrążyć, bo może się okazać, kiedy zwiedzamy na przykład nieduże muzeum gdzieś w świecie i raptem widzimy portret, który wyraźnie jest polonikiem,
Sarmacki,
że może na przykład nikt o tym obiekcie nie wie, więc może warto się czasami jednak skonsultować z nami.
To pytanie na koniec. Mamy świetny pomysł, co chcielibyśmy zrobić z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Jak Instytut mógłby nam pomóc?
Instytut ma kilka możliwości działania, bo mamy swoje własne programy badawcze, programy związane z ochroną zabytków i z popularyzowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego. Można się zgłosić oczywiście do szefów naszych programów ze świetnym pomysłem. Natomiast jest też specjalny program, w ramach którego można uzyskać fundusze na swoje działania. To jest program, który nazywa się Polskie Dziedzictwo Kulturowe za granicą wolontariat. I to jest program, który z założenia ma pobudzać zainteresowanie społeczne polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Tutaj oczywiście nie może się do tego programu zgłosić osoba indywidualna. To musi być stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, to może być samorządowa instytucja kultury, to może być też związek wyznaniowy, czyli na przykład parafia, ale wszystkie te projekty, które możemy dofinansować w ramach takiego programu, związane są z opieką nad zabytkiem, taką opieką, którą może wykonać niemalże każdy, zwłaszcza po odpowiednim przeszkoleniu. Jest to nie tylko porządkowanie cmentarzy, bo takich projektów najczęściej i najwięcej do tego programu spływa, ale to mogą być też działania pomocnicze dla konserwatorów dzieł sztuki, dla archiwistów, dla bibliotekarzy, którzy porządkują zbiory, ponieważ wiele osób po przeszkoleniu może być wsparciem w takim programie i może rzeczywiście pomóc w uporządkowaniu na przykład zbiorów muzealnych czy archiwalnych, choćby w emigracyjnych instytucjach kultury. I takie projekty też nam się zdarzają.
Podcasty towarzyszą wystawie Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Instytucja nadzorująca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dowiedz się więcej na polonika.pl.